klubu regulaminowej. Tematem dzisiejszego spotkania jest kwestia statutu i koniecznych zmian, które powinniśmy w nim prowadzić w związku ze zmianą ustawy. Prosił radny o głos na początek posiedzenia, więc proszę bardzo.
Tak, ja jeszcze w odniesieniu do istniejącego statutu, bo teraz będziemy omawiać pewne zmiany, więc nie chciałbym już mówić na temat rzeczy, które może w niego będą znikać. Chciałem zwrócić panu koledzy, szanowni, uwagę, że na ostatnich chyba już trzech sesjach dziwne rzeczy się dzieją. Wiesz, pani przewodnicząca, statut sobie jak chce radzić, a krótko mówiąc, łamie prawo. I dlatego chciałem wam przeczytać tylko na szybko, bez samym wdawania się w jakieś dalsze dyskusje, kilka punktów z naszego obowiązującego, świeżo uchwalonego w miarę statutu z 15 roku. W paragrafie 9, w ustępie 3, w ustępie 4, mamy napisane, wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć projektu budżetu i zmian w budżecie. Uchwał w sprawie statutu miasta, uchwały absolutoryjnej itd. itd. Chciałem przypomnieć, że na ostatniej sesji nie udzielono mi głosu i nie puszczono do dyskusji właśnie w temacie zmian w budżecie. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, paragraf 16. Ustęp 1. Mówcy nie mogą zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego. Przewodniczący może zarządzić sporządzenie listy mówców. To wskazuje, że w każdej sytuacji jest możliwość wystąpić, jeśli trzeba sporządzać listę. Jeszcze w punkcie 7. W debacie radny może zabrać głos we własnym imieniu najwyżej 2 razy. Jeśli może zabrać najwyżej 2 razy, to wydaje mi się, że chociaż raz też by mógł zabrać. Paragraf 17. Przedmiotem wystąpień mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad. To były tematy objęte porządkiem obrad. W punkcie 3. Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, czas wystąpienia nie można przekroczyć 5 minut w przypadku pierwszego, 3 minut w przypadku ponownego i minuty ad vocem. Więc zakładam, że z tego też wynika, że radny może jednak się odzywać i prowadzić dyskusję. No i jeszcze paragraf 19, ustęp 5. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały przewodniczący zarządza głosowanie. No, jeśli się zamyka dyskusję, no to chyba ją trzeba też otworzyć, więc chyba jednak można dyskutować. I wydaje mi się, że tutaj już w tej części sobie więcej rzeczy nie zaznaczymy, tylko powiem, że w temacie szpitala dyskusji w porządku obrad żadnej nie było, a dyskusja była i nikt się nie dziwił, że jest dyskusja. Gdyby to się stało jeden raz, to mogłaby być sytuacja incydentalna, przypadkowa. Przewodnicząca robi to z premedytacją, 3. sesję jest pod rząd, łamie statut i uważam, że my jako komisja powinniśmy w tym temacie zająć stanowisko. To tyle na razie. Chciałbym, żebyście panowie się też może jakoś do tego odnieśli. No to nie może być tak, że przewodnicząca sobie stanowi prawo, bo to są pewne rzeczy spisane w statucie, żebyśmy się tego trzymali. Jeśli pani przewodnicząca chce mieć ciszę i spokój, no to zmieńmy tak statut, żeby było powiedziane, że nie można zabierać głosu i wtedy sprawa będzie jasna.
Znaczy, w statucie paragraf 16 zacytowany przez pana radnego, mówcy nie mogą zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego i przewodniczący może zarządzić sporządzenie listy mówców, tak? Czyli jakby jest to do decyzji przewodniczącego prowadzącego obrady, tak? Więc jakby mogę przyjąć zarzut w stosunku do przewodniczącej, że panu radnemu się nie podoba taki sposób procedowania i prowadzenia obrad. Natomiast w mojej opinii, być może tutaj pani mecenas się wypowie, czy jest to wprost łamanie statutu, przynajmniej w odniesieniu tego paragrafu 16, wydaje mi się, że nie.
To proszę się odnieść do paragrafu 9, bo on pierwszy w kolejności 9, paragraf 9, ustęp 4. Wniosek o głosowanie bez dyskusji. To akurat było na ostatniej sesji, to był temat zmiany w budżecie. Idealnie kwalifikuje się do tego. Inne przytoczone przykłady też jest napisane, w statucie mam napisane, ile dyskusja może trwać, kiedy ją można zabierać? No po co mamy takie rzeczy, skoro nie może być dyskusji? Dlaczego była dyskusja w sprawie szpitala, a dlaczego nie w sprawie budżetu? Czym się te punkty różniły? Można mówić, że jedne są ważniejsze, mniej ważne, no ale to chyba nie przewodnicząca decyduje o wadze problemu.
Znaczy tak, bo punkt czwarty.
Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może zbyt tak, budżetu i zmian w budżecie.
Tak, tylko to dotyczy samego przebiegu, dotyczy paragrafu 9 i jakby to jest wniosek dotyczący wniosków formalnych i merytorycznych, tak? Czyli ja zakładam tę sytuację taką, że przewodnicząca zgłosiła, że robi listę mówców w danym temacie, tak? Natomiast inny radny w ramach swojego przywileju wynikającego z paragrafu 9 może złożyć wniosek. Tak, który możemy przegłosować, ale statut wyłącza złożenie wniosku w sytuacji takiej, gdzie wnioskodawca chciałby wyłączenie dyskusji w przypadku omawianego zmian w budżecie. Tak? No, trzeba w całości czytać paragraf, nie wiem, panie mecenas, tak mi się wydaje. Paragraf 9. W czasie sesji radni mogą zgłaszać wnioski formalne i merytoryczne. Wątpliwości co do charakteru wniosku rozstrzyga przewodniczący. I potem są kolejne ustępy paragrafu 9. I ustęp 4 mówi o tym, że wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć projektu budżetu i zmian w budżecie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli dotyczy to nie decyzji przewodniczącej odnośnie podjęcia dyskusji danego projektu uchwały, nawet jeżeli dotyczy ona zmian w budżecie, tylko wniosku radnego, tak? Takiego wniosku radny nie może złożyć. Czyli czytajmy całość. Dlatego w mojej opinii pan radny może mieć uwagi co do tego, jak pani radna przewodnicząca pracuje i to jest pana prawo, natomiast staje w obronie, bo na razie przytoczone argumenty nie wskazują na to, żeby przewodnicząca łamała obowiązujący statut.
To jeszcze proszę mi wytłumaczyć, czym różnił się w porządku obrad temat szpitala i dyskusji, kiedy radni zadawali dyskusję, od tego tematu dotyczącego zmian w budżecie, gdzie radny nie mógł zadać pytania i udzielić dyskusji. Proszę mi wytłumaczyć.
Jest to decyzja przewodniczącej czy przewodniczącego, co wynika ze statutu. Czyli w jednym temacie może zezwolić, a w drugim nie może. Czyli tak
jak ja bym mecenas bym prosił, bo to bardzo tutaj ciekawe. W jednym może, a w drugim nie może, ze względu na jej widzimisię, tak? Nie na zapisy, na przestrzeganie, tylko jakieś chce lub nie chce, tak? Po co są te ramy czasowe określone? Bo przewodnicząca może, czyli co dzisiaj Kowalskiemu pozwoli, a Nowakowi nie, a na następnej sesji się zmienimy i Nowakowi nie będzie można rozmawiać.
To znaczy, to poprowadzimy pewnego rodzaju demagogię, tak? Temat szpitala był tematem, który na pewno nie był omawiany na żadnej komisji, tak? Mieliśmy gościa, który opowiedział o sytuacji szpitala i radni mieli tą jedną wyjątkową okazję, żeby z dyrektorem czy pełnomocnikiem Jorgiem na ten temat porozmawiać. Natomiast większość tematów, które omawiamy na sesji, są przedmiotem dyskusji na komisjach, gdzie są przedstawiciele urzędu i tak dalej. I statut, już nie pamiętam w którym punkcie teraz, też mówi o tym, że głównie dyskusje prowadzi się, no właśnie, to jest rozdział 5, paragraf 13. Dyskusja nad projektami uchwał na sesji powinna mieć charakter uzupełniający, a punkt 7. Szczegółowa dyskusja nad projektami uchwał odbywa się na posiedzeniach właściwych komisji rady.
I wynika to jest charakter uzupełniający, tak. Czyli jest możliwa i dopuszczalna.
Jest możliwa i dopuszczalna.
No właśnie, taki miałem mieć charakter uzupełniający. Ale nie było żadnego.
Dlatego jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie możemy dyskutować, jest to uwaga do tego i pana ocena do tego, w jaki sposób prowadzi obrady przewodniczące, natomiast po raz kolejny powtórzę, w mojej ocenie nie jest to łamanie statutu. Czy ktoś z panów radnych w tym temacie chciał się wypowiedzieć?
Proszę. Panie przewodniczący, mnie się wydaje inaczej zupełnie. Mianowicie, jeżeli radny tu w tej chwili pan Wojciech Mączkowski na podstawie dotychczasowego statutu stawia określone czy pytania, czy wnioski, że statut jest łamany przez przewodniczącą rady, to powiem szczerze, że to nie jest ani pan, ani ja nie jesteśmy prawnikami. Tam się może wydawać. Ja w swojej karierze, ponieważ tutaj jestem tam trochę, zawsze w takich sytuacjach prosiłem, zwracałem się do urzędu i prawnicy urzędu te sprawy wyjaśniali. I wtedy nimi się posługiwałem. Ja osobiście uważam, że tutaj pan Wojtek powinien wypisać te 3, 4 czy 5 punktów, które są nagrane czy jak, ale pan je ma tutaj zaznaczone. I pan przedstawia je. Natomiast pana przewodniczącego proszę, bo tego nie załatwimy dzisiaj, bo to nie, to jest i tak nie przypiął, nie trzeba tego. A żeby na następne nasze posiedzenie komisji była opinia prawna tych punktów, czy pan ma rację, czy pan nie ma racji, czy pan ma częściową rację, czy też pan po prostu chce mieć rację i tak dalej, i tak dalej. To nie można tak, wydaje mi się, uważam i tak dalej. Po to ci państwo pokończyli określone prawo, ażeby byli łaskawi porządnie się w tym posługiwać. Zresztą to widać na przykładzie Biura Legislacyjnego Sejmu, że politycy mówią, że swoje, a Biuro Legislacyjne swoje. I wydaje mi się, że to było uczciwe, to tak należałoby zrobić. Ja nie mówię, kto ma rację, bo jak państwo wiecie, reprezentuję zupełnie inny zawód, żeby nie powiedzieć inaczej. Także nie chciałbym. To są rzeczy bardzo troszeczkę płynne. Ja bym powiedział, nawet w nowym statucie należałoby je w jakiś sposób usztywnić, żeby nie było, że może, czy nie może. Albo może, albo nie może. Prawo jest bardzo dobre w momencie, kiedy jest co im krótsze, tym jest lepsze. Im bardziej, tak, dekalog. Wcale nikt do tych 10 kazań jeszcze nic nie dołożył. Cały czas wszyscy idą w kierunku tego dekalogu. Tak samo i tu w tym naszym statucie. Rozumiem, że ten statut, który jest w tej chwili przygotowany, również pracy prawni naszego urzędu podpisali się pod tym, że jest wszystko w porządku, tak?
No oczywiście, no stąd
to jest podstawowy element, także żebyśmy nie gdybali i nie robili z siebie męsców. Jesteśmy męscami, ale może w innych akurat dziedzinach. Natomiast ja się zawsze powołuję na tych ludzi, którzy są zawodowo do tego przygotowani. Tak ja to widzę. Nie wiem, jak uznacie, tak będzie.
Jeśli mogę zabrać głos, to bardzo dobrze, że taka sytuacja miała miejsce na ostatniej sesji przed dzisiejszym posiedzeniem. Bardzo dobrze, że kolega Wojciech tutaj przed podjęciem naszej decyzji na temat końcowej formy czy treści tego zmian w statucie podjął temat. No bo jeżeli idziemy w tą stronę, że mają być milczące sesje i pan burmistrz nie życzy sobie żadnego głosu w dyskusji, bo taką ma chęć i pole, to tu, żeby nasza praca nie poszła na marne, podkreślmy te wszystkie punkty dotyczące możliwości dyskusji, zróbmy, że tylko podnosimy łapki, naciskamy przyciski i na tym koniec, tak? No bo bez sensu jest, że może, nie może, albo przewodnicząca decyduje, albo są jasno określone reguły, że nie dyskutujemy i już, albo dyskutujemy. Ja też przypominam sobie sprzed ostatniej sesji, jak pan burmistrz mówił, że nie będzie udowadniał, że jest błędem, że znajdźcie sobie, poszukajcie sobie. No myślę, że takie wypowiedzi nie powinny mieć miejsca na sesji Rady Miasta i nie od byłego senatora i obecnego burmistrza. To jest moje zdanie.
A jeśli jeszcze można jedno słowo, to pan Marian, pan Andrzej, panowie radni, na pewno pamiętacie, że poprzedni statut, który obowiązał u nas bardzo długo, nie miał sprecyzowanych żadnych długości przemówień. Wprowadziliśmy do tego statutu w 2015 roku, to po to, żeby właśnie tą dyskusję ucywilizować, ograniczyć i uporządkować, a nie wyciąć i zlikwidować. Nie było mowy o wycięciu likwidacji. Uporządkowanie? Tak, bo to są te zapisy. Pierwsze wystąpienie 5 minut, drugie wystąpienie 3 minuty, a dwoce minuta. Żeby tak jak kiedyś słynny radny Świątek potrafił deliberować przez 3 godziny sam do siebie. Żeby tego nie było, ale jeśli ktoś chce zabrać głos, raz, drugi, no...
Ja bym tak deliberował na 6 minut, nie przypominam sobie.
Ja myślę, że żeby skończyć dyskusję, propozycja pana Mariana jest jak najbardziej słuszna. Prosimy o przygotowanie pytań do radców prawnych i skończymy. No oczywiście, bo szkoda.
Ale słuchajcie, nie. Czasu. Pan już powiedział, że nie będzie wielbłądem. Ja też nie będę wielbłądem. Zgłosiłem zastrzeżenia konkretne. Mamy protokół i tak dalej, artykułowanie. Ja nie będę pisma prawnego przygotowywał po to, żeby ktoś mi na nie odpowiedział. Ja na posiedzeniu komisji zgłosiłem konkretne zastrzeżenia, poparłem konkretnymi przykładami.
I poddał pan pod dyskusję komisji.
I bardzo bym prosił, żeby się komisja do tego w jakiś stopniu ustosunkowała. Znaczy, czy pan jako przewodniczący decyduje, że skierowany zostanie do biura radców prawnych i oni przygotują, no to już nie jest, ja nie zarządzam posiedzeniami tej komisji.
Zwykle się odbywa tak, że radny, który ma wątpliwości, zgłasza to w formie wniosku. Jest to zapisane w formie wniosku i uważam, że tak trzeba to napisać. Komisja nie musi się do tego ustosunkować, bo są tego odpowiednie, powiedzmy, osoby, które w urzędzie zinterpretują, ale wniosek będzie pana radnego o to, żeby była odpowiedź na piśmie, czy jest to zgodnie z naszym statutem obecnym, czy nie.
Też jestem tego zdania. Wydaje mi się, że komisja nie powinna się...
No oczywiście, że nie, bo my nie jesteśmy tak naprawdę prawnikami. Niech to prawnicy, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego w naszej gminie, niech prawnicy się ustosunkują do uwag, jeżeli chodzi o obrady sesji Rady Miejskiej. Myślę, że tyle.
Proszę panie, wypowiedzieć bardzo prozaiczną rzecz. Pan nagrywa. I teraz jest kwestia wyciągnąć to, co pan mówił, z tego. Natomiast pan, zawierając w punktach to, co pan powiedział, pan od razu podaje jakby gotowce, na co panu trzeba odpowiedzieć. To znaczy, że proste zdania, które według pana są nie w pełni zgodne ze statutem. Natomiast jeżeli tutaj nie wiem, pan Kamil chyba powiedział w tym odnośnie burmistrza. Panie Kamil, pan jest już tyle lat, znaczy nie jeszcze pan dopiero zaczął, ale już pan trochę jest panem. Sesja Rady Miejskiej to nie jest sesja burmistrza. W sesji burmistrz jest gościem.
Zgodnie z
radni, przewodniczący, zastępcy i wszyscy radni są decydujący o tym, co się na sesji stanie. A to, że burmistrz powiedział, że nie jest wielbłądem, to każdy sobie to może powiedzieć bardziej żartem, bardziej serio, jak może uważać. Natomiast pan o tym mówi i stara moja zasada mówi co? Że rada wszystko może. Tak, tak. W związku z tym, według mnie, tamten kawałek wyciąż.
Ja z kolei, panie Marianie, może skromny 8-9 lat funkcjonuję w samorządzie i świetnie.
8 lat już.
Tak. I sobie zdaję z tego świetnie sprawę, że to przewodnicząca zmuje sesję Rady Miasta i że burmistrz jest gościem. I mam tego pełną świadomość.
Tak, mówili
pan. Aczkolwiek wszyscy jak tu siedzimy, bardzo dobrze wiemy, że w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej.
No ja bym powiedział, że się panu tak zdaje, bo niektórzy nawet mówią, że tam taki facet siedzi na Nowogrodzkiej, te sceny wysiedzenia, a tam jeszcze trzy kadencje wcześniej, to jakiś był inny szaf trzeciego zwiedzenia. Ja osobiście w dalszym ciągu podtrzymuję to, że my jako radni jesteśmy w imieniu suwerena decydentami o tym, co zrobimy. To jest wszystko. My decydentami jesteśmy. Burmistrz nie ma głosu, znaczy nie ma głosu, że jak podniesie rękę, to będzie 22. 21 to jest. A nawet jego zastępcy, jak podniesie, też nie ma. No, także w tym zakresie mamy troszkę, znaczy ja rozumiem pana podtekst, bo pan zawsze jak mówi, to pan ma przynajmniej 13 głosów. Ale to wynika tylko z pana dużej inteligencji, to wiemy. Ja tak uważam. Panie Wojtku, jak pan to widzi, bo pan tutaj, jak to się mówi, walnął i teraz chciałbym, żeby to zostało załatwione. Pozytywnie, negatywnie, ja się na tym nie znam.
No ja nie, mogę tylko powiedzieć tak. Ja trzecią sesję pod rząd chcę zabrać głos i nie mogę. I ma to dwie wersje. No. Dwa dna. Jedno dno, no, o którym tutaj nie mówimy, jest wiadomo jakie. Tak? I o nim nie będziemy mówić. A jest drugie dno, że po prostu tego głosu mi się nie udziela, bo nie ma dyskusji w danym podpunkcie. W każdym podpunkcie jest ta dyskusja, bo nie widziałem jeszcze porządku obrad żadnej gminy, żadnego gremium, żeby pod każdym punktem pisało dyskusja, dyskusja, dyskusja. Jeśli jest taka gmina, która tak tworzy porządki obrad, to pokażcie mi tak. Co nie zmienia faktu, że przy każdej uchwale w granicach rozsądku ograniczonym właśnie tymi zapisami 5-3-1, radny może zabrać głos. Jeśli radnego pozbawia się tej możliwości, no to możecie mówić co chcecie. Możecie jak bardzo mówić, że czarne jest czarne, a białe jest białe, ale jest to badanie statutu i prawa. I jeśli zdarzyło się to już 3 razy, jeśli zdarzy się to jeszcze raz, powiedział kolega radny, że nie ma trybunału. Jest Urząd Wojewódzki i nadzór prawny. I on będzie takie rzeczy rozstrzygał, jeśli się okaże, że przewodniczący notorycznie nie dopuszcza do głosu radnego. Co jest faktem, bo notorycznie nie zostaje dopuszczony do głosu. Byliście, widzieliście. Możecie sobie na to patrzeć, jak chcecie, że nie było punktu dyskusji, że temat był za mało ważny, że mógł być omawiany na komisjach, tak mógł być, ale po to są te zapisy statutu takie, żeby właśnie radny mógł się wypowiedzieć w granicach wytyczonych przez statut. No po co wpisywaliśmy te 5-3 minuty, 1 minutę, po co?
No na sytuację, kiedy ta dyskusja przy danym projekcie jest,
A kiedy jest, a kiedy nie ma?
No na pewno jest, na pewno jest wtedy, kiedy dotyczy...
sesja absolutoryjna i...
Na przykład, albo
projekt uchwały. Jest wtedy, kiedy chce zabrać głos. Dla jednego będzie ważna sprawa absolutoryjna, a dla innego dzierżawa budynku 5x5. To będzie sprawa życia i śmierci dla niego, bo 200 wyborców do niego w tej sprawie przyszło. Kto określi, która sprawa jest ważniejsza?
To nie chodzi o wagę, to chodzi o pewne poukładanie. Ja tutaj nie będę tego bronił jak niepodległości, bo to chyba nawet nie taki jest temat dzisiejszego posiedzenia. Oczywiście rozmawiamy, bo od tego komisja jest. Ale co do zasady zostało przyjęte, że poddawane są dyskusji te uchwały, które z jakiegoś powodu nie trafiły pod obrady komisji. Albo wynikają właśnie z tego, że ktoś jest obecny na sesjach, jak ostatnio dyrektor JORK. Natomiast te, albo za późno został zgłoszony projekt uchwały, tak? Natomiast te, które są poddane pod pracę poszczególnych komisji, no tak zostało przyjęte, tak to procedujemy. Jest to decyzja przewodniczącej.
Teraz przed 3 miesięcy. Nigdy tam, panie Marianie, ile pan siedzi
w zasiadach? Ale nie sięgajmy roku teraz czasu za miesiąc. Ale ustaliliśmy sobie, pan radny też pracował nad tym statutem i daliśmy tym naszym statutem ten przywilej pani przewodniczącemu, tak? Bo nie wiedzieliśmy, dziś jest pani przewodnicząca, a jutro może być zupełnie kto inny. Przewodniczącym Rady Miejskiej i daliśmy mu tym statutem ten przywilej, że to on może o tym decydować. Komu udziela głosu, czy sporządza listę mówców w danym temacie, w danym projekcie uchwały, czy też nie. I to była nasza decyzja, tak? A w punktach statutu, które przytoczyłem przed chwilą, sami sobie to określiliśmy, że dyskusja odbywa się na komisjach i po to one są. Dlatego ja mówię, ja nie rozstrzygnę. Nie wydaje mi się, że komisja to rozstrzygnie, więc jeżeli
radny... Statut jest 15 roku ten, tak? A sytuacja niedopuszczenia do głosu pojawiła się 2-3 miesiące temu, gdzie pani przewodnicząca powiedziała, że teraz będziemy robić tak.
Pani przewodnicząca mówiła również o tym, że była na szkoleniu.
Ale no, ustawiać na takim szkoleniu nie jest żadnym źródłem prawa. No,
tak? Nie jest źródłem prawa, ale jest źródłem...
Statut jest źródłem prawa.
Jest źródłem
dobrze, to nie będziemy się przekonywać. Ja uważam, że jest łamany statut. No jeśli komisja nie uważa za stosowne zająć się tą sprawą, będziemy szykować kolejne zmiany do statutu, napiszmy tam cokolwiek. Że facet w czerwonej czapce nie może przemawiać w nieparzyste dni miesiąca.
Panie Wojtku, pan mnie obraża. Przed chwilą powiedziałem jasno, prosto i zrozumiale, w krótkim zdaniu. A żeby te wszystkie pana wątpliwości, które ja nie potwierdzam ani nie zaprzeczam, bo to są pańskie wątpliwości i pan uważa z punktu widzenia prawa, że to jest niezgodne z statutem, doszliśmy do tego, że przekazuje pan to do przewodniczącego, przewodniczący do radcy prawnego i radca prawny na następną komisję na tych wszystkich sprawach odpowie. Po co dalej dyskutować, skoro dla mnie jest sprawa prosta, tylko jedyną rzeczą, że jedyna rzecz była, czy trzeba wyciągnąć z tego, czy pan potrafi napisać 5 wniosków, te, które panu się nie podobają i mają się panu prawo nie podobać, bo od tego pan tu jest w Radzie, tylko żeby radca prawny wiedział, do czego się ma odnieść. To jest wszystko.
No ja bym zakończył tę dyskusję w tej części.
Dobrze, jeżeli pan radny Wojciech Maskowski nie sprecyzuje na piśmie, to rzeczywiście wyciągniemy, panie radny Kita, słusznie z protokołu. Jako przewodniczący złożę wniosek do burmistrza
o dokonanie. Radcy prawnemu, to wtedy pan radny po prostu napisze 5.
No, jest to rzeczywiście dość poważny zarzut.
4, 6, nie wiem ile. I wtedy na następną komisję prosiłbym, żeby radca prawny ustosunkował się do tych wszystkich spraw, które...
Czy taką formą rozwiązania sprawy pan radny jest zadowolony, jeżeli przyjmiemy taki tok postępowania?
Tak jak powiedziałem, no ja uważam, że raczej zwrócę się do nadzoru.
Ma pan takie prawo.
Pan komisji no też zrobi to, co uważa za stosowne.
W porządku. Proponuję przejść do głównego punktu dzisiejszych obrad. Jak wiemy, zobowiązani staliśmy ustawą do zmian w statucie. Pani mecenas Stasia Znoch pochyliła się nad ustawą, była na szkoleniu dodatkowo i przygotowała propozycje w tym statucie i pozwolę sobie oddać głos, przekaże nam, w których punktach te uwagi i w jakim zakresie zostały naniesione.
Tak, myślę, że tak będzie najlepiej. To znaczy, tak jak mówię, zmiany dotyczą jakby tylko tych rzeczy, które wymóg jakby dana ustawodawca. Więc pierwsza rzecz to tak, wpisanie jakby tak, ten nasz słowniczek Komisji Skargi, Wniosków i Petycji. I to jest określone tam w tym artykule 18. Mamy teraz obowiązek powołania Komisji Stałej właśnie w przedmiocie skarg, wniosków i petycji.
Proszę jeszcze raz powtórzyć to zdanie, bo nie zrozumiałem.
Że w słowniczku, bo nie patrzy pan w tekst ustawy, dlatego omawiam jakby po kolei te zmiany, które wprowadziłam. Więc w słowniczku została dodana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, bo tam mamy wymienione, co należy rozumieć przez poszczególne jakby tak słowa, więc generalnie jest dodana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie ze zmianą, jaka została wprowadzona do ustawy o samorządzie w artykule 18b. Potem mamy dodaną tą ustawę ustrojową, bo ona gdzieś nam się tam powtarza, żeby już nie, cały czas nie powielać tego. Więc mówię, i tu konsekwentnie też mamy dodane do wewnętrznych organów Komisję Skarg i Wniosków. Mamy skreślony ten ustęp drugi, że na zasadach określonych w statucie radni mogą tworzyć kluby radnych, bo to teraz zostało określone w ustawie i jakby no to zdanie nie ma racji bytu, ponieważ ten sam zapis jakby tylko oczywiście...
A jak mówię, przepraszam, ustawa o tworzenie klubów, jaka jest ilość radnych?
Trzech radnych.
Trzech radnych wystarczy do utworzenia klubu.
Tak jest. Także tutaj idziemy sobie dalej. Następna zmiana, która została wprowadzona, to jest ta inicjatywa uchwałodawcza. Ponieważ jakby również w ustawie została wprowadzona inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców i klubu radnych, to jest wymóg jakby no, doprecyzowania tego, w jaki sposób ona ma przebiegać. Jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, to tutaj ustawa wymaga, żeby została podjęta odrębna uchwała Rady i no i na tym stanowisku stoi też nasz nadzór, że to nie może być w statucie, tylko musi to być odrębna uchwała. Tutaj też się zmieni jakby ilość mieszkańców.
Ja przepraszam, czy my omawiamy zgodnie z punktami, bo omówiliśmy teraz komisję z...
Znaczy nie, omawiamy wprowadzane te zmiany.
No i to są te zmiany i teraz mówi Pani o ustawie, o tej uchwale ustawodawczej mieszkańców. To w którym jesteśmy teraz w punkcie?
5.13.
5.13.
Rozdział 5, paragraf 13.
Proszę mówić numery,
żeby... Ten pierwszy podpunkt.
Dobra, jesteśmy tu.
Tak, i tam się zmieniła grupa mieszkańców, teraz ustawowo jest to 300 osób.
Czyli nie 100, tak?
Nie 100, tak jak mieliśmy. No i tak jak mówię, jest tutaj odesłanie, że to będzie, że jakby tryb będzie regulowany w odrębnej uchwale Rady. I potem my mieliśmy właściwie procedurę przewidzianą do jakby tej inicjatywy uchwałodawczej, mieliśmy te zapisy i one odnosiły się jakby do wszystkich podmiotów, które były uprawnione do składania tej inicjatywy uchwałodawczej. Więc tutaj nie ma potrzeby, żebyśmy zamieszczali jakby odrębnych zapisów. Musimy natomiast zmienić termin, ponieważ to też teraz jakby no, wymaga nas ustawa, że ten termin nie będzie 14 dni, tak jak my sobie, jak my mieliśmy w statucie, tylko ustawowy termin wynosi 7. To jest jakby termin, który wprawdzie jest przewidziany dla klubu radnych, natomiast no, są wątpliwości, czy generalnie jest zasadne go różnicować dla różnych podmiotów. Więc jakby te przyjęliśmy, że te 7 dni dla wszystkich tych podmiotów wymienionych, no, czy, oprócz oczywiście tych mieszkańców, ale myślę, że tam będzie zachowana no, podobna no, jakby procedura. No ale mówię, to określi odrębna uchwała Rady. No i tutaj mamy, to są już takie kosmetyczne też zapisy, ponieważ wiem, że pojawiał się problem, bo nie było to uregulowane, co właśnie w przypadku, kiedy wpływa inicjatywa uchwałodawcza na przykład mieszkańców. To jest teraz, no mówię, ona dotyczy też wszystkich, ale będzie też dotyczyła mieszkańców, że będzie jakby przewodniczący, jest to oczywiście, co ona ma zawierać i to zostało, nic się tutaj nie zmieniło. Natomiast nie jest dopisane, żeby przewodniczący przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania radcy prawnemu pod względem formalno-prawnym, bo my wydajemy wtedy taką opinię, zresztą tak jak to było teraz na tej sesji. No generalnie odnosząc się jakby do zapisów uchwały, czy jest zgodna, czy niezgodna, także mówię, także zostało to tylko po prostu wpisane.
Ja chciałem spytać, czy ten termin siedmiodniowy, on wynika z ustawy?
Tak, on wynika z ustawy.
Z ustawy, no bo jak ma być jakby, no to nie mamy wpływu na to, że jak jest ustawa tak zapisana, dlatego że jak to jest 7 dni przed sesją, to żeby to poszło doradcy prawnego do sprawdzenia i później na odpowiednią komisję, no może się okazać, że jest to zbyt mało czasu na to, żeby komisja mogła się tym
to
zająć.
To znaczy, wie pan co, bo proszę też zwrócić uwagę na te zapisy poniżej, że chociaż tutaj, że po zaopiniowaniu przewodniczący kieruje projekty uchwały na najbliższą sesję Rady. I właściwie zobaczyłem, w którą stronę jakby pójdzie wykładnia, ewentualnie później jako orzecznictwo, bo przyjmuje się, że co do zasady właśnie powinno być ono najbliższej sesji Rady. Są też głosy takie, że jeżeli właśnie statut opracuje procedurę, jakby właśnie, że ma to być zaopiniowane i tak dalej, to pojawia się również taki głos, że może to być właśnie dopiero po odbyciu, na najbliższej sesji, ale po odbyciu tej procedury. No ja bym akurat tak daleko na dzień dzisiejszy nie szła i tego nie interpretowała w ten sposób, tylko jednak ten termin siedmiodniowy jest tutaj, byłby dla mnie wyznacznikiem, więc trzymamy się tego terminu siedmiodniowego. Aczkolwiek mówię, pojawiają się też takie głosy, że może to właśnie iść w tą stronę, że jeżeli w statucie będzie opracowana jakaś procedura, to ona będzie oznaczała to, że to jakby ten termin na najbliższej sesji będzie dopiero wymagany, ale jakby po tej procedurze. Ale mówię, dla mnie, mówię, ja się z tym nie zgadzam, tym bardziej, że jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą, no później właśnie mieszkańców, to tam też jest taki zapis podobny, tylko że on wtedy wskazuje, że na najbliższej sesji Rady nie później niż 3 miesiące.
No właśnie.
Więc jakby to dla mnie wtedy wskazuje, że to będzie do przekazania.
Jest tak, no jest decyzjach czas na to, żeby przeszły...
No tak, ale tu ustawodawca niestety poruszył się takim zapisem. Nie, no niestety nie przewidział tej możliwości, że na najbliższej, ale na przykład nie później niż...
Czyli więc... usztywniamy to jest, nie możemy tego...
No nie, nie.
No bo to rzeczywiście może prowadzić do... Nadużyć też może prowadzić, bo ktoś może się tłumaczyć, że nie ma opinii, to nie może dać pod radę, tak? I w nieskończoność może ten temat...
Ten termin 14-dniowy był bardziej rozsądny i wszystko by się...
To znaczy mówię, no rozwiązanie jest jeszcze ewentualnie takie, aczkolwiek mówię, no żeby to zróżnicować, bo jakby ten wymóg 7 dni został przewidziany dla inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych. No tylko mówię, ponieważ my mamy te podmioty wymienione tak wyżej, więc wiemy, że mówię, myśmy chcieli ten termin ujednolicić dla wszystkich na takiej zasadzie, nie? Bo jakby też no nie ma, no tu też bym się obawiała jakby zróżnicowania
tego. Ja mam pytanie, jak zostawimy ten, powiedzmy, zapis, bo musi być zostawiony z punktu widzenia ustawy.
To znaczy, wie pan, jeszcze przepraszam, że przerwę. Wiadomo, że te projekty, które wpływają jakby tutaj z gminy, tak urzędu, no one i tak są wcześniej opiniowane przez radcę. To nie jest tak, że one już wpływają jakby zaakceptowane,
parafowane. No, ale mamy taką sytuację hipotetyczną. 7 dni przed sesją wpływa projekt ustawodawczy mieszkańców.
No i teraz... Ale wie pan, widzi pan, to nie dotyczy mieszkańców, bo mieszkańców, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o mieszkańców, musimy uregulować odrębną uchwałą. I tam możemy to, wydaje mi się, że tam mamy to możliwość określenia sobie tej procedury, bo tam, tak jak mówiłam...
Ale możemy tam wpisać, że będzie dłuższy okres przed sesją?
To znaczy, tam możemy, tak, bo tutaj tego terminu tych 7 dni nie ma, tylko tak jak mówiłam, że tam na najbliższej sesji, nie później niż 3 miesiące, nie? Tam mamy określone, tak, w ten sposób. W ustawie, tak ustawodawca to określił, jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, że projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad Rady Gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu. Więc tutaj jakby nie wskazał nam tego terminu.
To te 7 dni dotyczy...
Inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych.
Klubu radnych. To dlaczego tak wpisujemy to? No. Będzie tak, że będzie nasz dokument, który tak naprawdę będzie, ja uważam, no, powodował jakąś tam fikcję. No. Że nie zmieścimy się w tym terminie i będziemy cały czas musieli...
To znaczy, jakby... no jeżeli chodzi tutaj o biuro prawne, tak, no to ono będzie zobowiązane się w tym terminie wywiązać i na pewno w tym terminie się wywiąże. Nie ma takiej możliwości, żeby tej opinii w tym terminie nie było. Natomiast jeżeli chodzi o komisję, bo rozumiem, że właśnie nie, że odpowiednim komisjom rady, no to nie wiem, czy może tutaj nie będzie zastosowany ten przypadek, że na przykład jeżeli coś nie jest omówione na komisji, no to będzie omawiane na sesji wtedy, nie? Na takiej zasadzie, że będzie podlegało...
Wtedy będzie dyskusja.
I wtedy będzie dyskusja.
Będzie zapis dyskusji.
Ja powiedziałam w pierwszej połowie zdania odnośnie tych 7 dni, a później pani mówiła o tych 3 miesiącach.
No bo mówię,
z czego wynika to 3 miesiące?
No już tłumaczyłam, że omawiamy teraz inicjatywę uchwałodawczą, która została przewidziana dla klubu radnych. Natomiast te 3 miesiące dotyczy inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.
Trzy miesiące to jest obligatoryjne.
Czy nie dłużej tam jest niż 3? Tak jest napisane, nie?
Dlatego, że obligatoryjnie sesji w roku może być 4, czyli raz na kwartał może być sesja obligatoryjna. W związku z tym tutaj te 3 miesiące one właśnie tak się pokazują. Bo to, że organizujemy sesję co miesiąc, to jest nasza wola. Natomiast sesji jako takiej może być 4 tygodnie w roku i to jest wszystko.
Wcale nie jest. Nie rzadziej niż tak.
Wcale to nie jest prawda, że musi być 10, 12 czy 15.
Kolejny zapis dotyczy również wprowadzonego obowiązku transmisji i nagrywania sesji. I właściwie no, on jest tylko taki informacyjny, gdzie wpisujemy, że przed otwarciem sesji przewodniczący właśnie informuje wszystkich o nagrywaniu obrad za pomocą tego urządzenia. Bo rozumiem, że osoby, które nie będą wyrażały na to zgody, będą miały ten czas, żeby opuścić w tym momencie tak, tą salę obrad.
Znaczy, co my? Znaczy, że obligatoryjnie w nowej kadencji musi być nagranie filmowe?
To znaczy, wie pan co, w mediach jest napisane wprost, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz.
No ale to przecież to my to mamy od... Od 20 lat.
Ale obrazu nie mamy. Mamy
czego nie mamy?
Obrazu nie mamy.
Więc mówię tylko o film tu chodzi. Tylko o film tu chodzi. Nagranie jest
czy to będzie
na każdej sesji od 20 paru lat. Przecież jest żadna nowość. Natomiast kwestia obrazu, to ja nie wiem, czy to jest kino tutaj, czy kinoteatr, czy operetka tu
ale to wprowadzi
nie była opera.
No rozumiem, ale to już...
To mówi transmisja na żywo,
to pisze, tak? Znaczy to nie pisze na żywo, pisze transmitowanie. Znaczy nie wiem, ja się nie znam, ale dla mnie transmitowanie to jest raczej taki...
Ten speaker powinien załatwić, żeby mógł chodzić z mikrofonem.
Właśnie ja dzisiaj się zastanawiam, ale rozumiem, że to tak należy rozumieć, że transmitowanie to jest jednak przekaz taki na żywo, tak?
Nie, to mi się wydaje, że to
nie jest
transmisja. Nie, to jest już spalanie, tak?
Jedna wielka fikcja, dlatego jak te 3 miliony mieszkań miało być, później miało być 3 miliony samochodów.
No, co ten zapis jest?
Później były jakieś wybory, okazuje się, że nie ma tych do wyborów tych całych zarządców, także to...
W ustawie nie ma informacji, gdzie to ma być transmitowane.
To znaczy, pisze tylko tak, że nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Czyli jakby
to może być tak jak z tym plikiem dźwiękowym, że to może być zamieszczone na...
Znaczy tu jest wymóg, że...
No właśnie, bo to, nie, bo to
jest, nie jest... Te nagrania muszą nie, być na pewno...
Transmisji utrwalane jest do określonych, tak? Czyli musi być i transmisja, i jeszcze musi być to utrwalone na stałe.
I później
tak.
Udostępnione. I są dostępne na
stronie. Nie wiem, kto te serwery będzie utrzymywał, tak? Bo to już nie są pliki MP3, tylko duży plik multimedialny.
Na Facebooku będzie szło albo na YouTube.
To podobno jest taki pomysł, tak?
Natomiast z kwestią transmisji wyborów jest sprzeczny z obowiązującą 25 maja RODO, tak? To...
Dlaczego?
No bo może sobie nie życzyć ktoś, żeby był przeciwany. Ale ja mówię o transmisji z komisji wyborczych, lokali wyborczych.
A, myślałem, z sesji.
Nie, no z sesji oczywiście, że nie. Nie, chodzi o...
Dlaczego? Jak ja bym też był usunąć go z bazy danej, przechodzić do innej, no to... Zgodnie z RODO, ale tylko prawo.
I tutaj też tylko, jeżeli chodzi o utajnienie obrad, paragraf 26, to też jest tylko dostosowanie do wcześniejszych zapisów dotyczących nagrywania, że w razie utajnienia obrad, nie tylko przewodniczący przerywa sesję. Paragraf 26, tak. Że przerywa i zarządza przerwanie transmisji i nagrywania obrad. Tak, bo mieliśmy tylko, że przerywa sesję i tak zarządza opuszczenie, a teraz będzie jeszcze zarządzał przerwanie transmisji.
To są jakieś opuszczenia, kiedy te obrady powinny być tajne?
To znaczy to wynika, nie, właśnie się zastanawiałam nad tymi zapisami, czy znaczy to wynika z przepisów szczególnych. Na pewno w momencie, kiedy dotyczy to bezpieczeństwa państwa, ale wiadomo, że takie sytuacje, no nie wiem, może się kiedyś zdarzą, że coś takiego będzie, ale no myślę, że... No i później mamy te kolejne tutaj zapisy. Bo my mamy, tak właśnie mówię, mieliśmy w naszym statucie uregulowaną zasadę interpelacji i wniosków, natomiast teraz zostało to uregulowane w ustawie i ustawodawca nazwał to nie wnioskami, tylko zapytaniami, bo jakby ta definicja się pokrywała z tym, co mieliśmy. Więc jakby tu też wymusza to na tym, że wszystkie te zapisy, które mieliśmy dotyczące interpelacji i zapytań radnych, musimy usunąć. I będziemy stosować te regulacje ustawowe. Tam ustawa szczegółowo określa, do kogo się składa wniosek, w jakiej formie, w jakim terminie odpowiedź. Zastanawiam się w ogóle, czy nie usunąć jakby w ogóle tych zapisów, ponieważ jest też taka możliwość, bo te, które tutaj są, one jakby mówię, no nie wiem, czy pomogą, czy nie, to tutaj mówię, czekam na jakąś decyzję z Państwa strony, że mówię, no bo co do zasady nie możemy też zabronić, mimo że jakby one są składane w formie pisemnej, żeby na przykład radny nie mógł go odczytać tak na tej sesji. No ale nie wiem, czy generalnie jest takie życzenie, czy nie. One są po prostu dodane tak przykładowo. Równie dobrze możemy skreślić wszystko i po prostu pozostać na tej regulacji, która jest w ustawie. Tutaj zostało tylko dopisane, że właśnie na tych zasadach oraz trybie w tej ustawie ustrojowej radny kieruje interpelacje i zapytania do burmistrza, że ma prawo podczas sesji poinformować radę o złożonej interpelacji lub zapytaniu, otrzymanej odpowiedzi na interpelację lub zapytanie oraz braku odpowiedzi. I to zostało, bo myśmy to akurat mieli ten zapis, że w razie uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą radny składający interpelację lub zapytanie ma prawo zwrócić się do przewodniczącego z wnioskiem o uwzględnienie w porządku obrad następnej sesji problemu będącego przedmiotem. Nie wiem, czy Państwo z tego korzystają, czy nie, czy mówię, czy zasadność tego, ale na dzień dzisiejszy no to zostało tak zapisane. Kolejna zmiana, która została na nas, no to już będzie właśnie ta komisja skarg i wniosków i petycji, ona się tak nazywa. I nie ukrywam, że tutaj no, miałam najwięcej już trudności, bo tutaj trzeba określić zasady i tryb pracy. I mówię, i zostało napisane coś takiego, ale mówię, oczywiście czekam na jakieś propozycje, jak Państwo widzą, pracę takiej komisji.
Może odczytamy ten rozdział 12, bo on rzeczywiście jest w całości dodany i reguluje tak jak w przypadku komisji rewizyjnej, tak jak w przypadku komisji skarg i wniosków tryb pracy, powoływania tej komisji. Czy panowie radni życzą sobie, żeby go odczytać ten rozdział?
Tak, przytoczyłem.
Tak?
To jest rozdział 10 czy 12?
Rozdział 12.
To znaczy nie, to chyba nie wiem, czy się też nie pozmienia, ale to później to będziemy, nie? Na razie to jest 12. Mówię, no część jakby zapisów została przypisana z komisji rewizyjnej, znaczy w sensie na przykład tej liczby członków, tak, bo co do zasady, mówię, jest również komisja stała, ale równie dobrze, to znaczy tam jest taki wymóg, że muszą w niej uczestniczyć jakby wszyscy przedstawiciele jakby wszystkich klubów. Ale to jest zapis ustawowy, więc jego nie trzeba tutaj powielać w statucie. Zresztą ten sam zapis dotyczy też komisji rewizyjnej, nie? A natomiast mówię, też ten zapis mamy w tej
tutaj formie. W komisji skarg wniosków jest taki zapis, że ma być mają być przedstawiciele klubów, tak?
Tak, to jest tak. Ale mówię, on też jest właśnie, on dotyczy też, znaczy jest też komisja rewizyjna, więc to też nie jest nic nowego. No i mówię, tak sobie to wymyśliłam właśnie, no bo rozumiem, że taka komisja skarg, wniosków i petycji, ona będzie opiniowała pewnie, no bo ona wiadomo, że rozstrzygać jakby sama nie może też skarg, wniosków i petycji. Ona ma być takim właśnie, chciałam być pomocnym, jeżeli chodzi o rozpatrywanie. Tutaj sytuacja w ogóle jest właśnie też skomplikowana, bo oczywiście wszystkie te no, skargi, wnioski i petycje są dodatkowo regulowane w odrębnych aktach, więc tu też mówię, czy terminy, czy coś, więc tam posłużyłam się takim ogólnym jakby zapisem, że właśnie nie może to to właśnie, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. No bo nie wiem, jakby to inaczej nie zapisać, żeby to się zgadzało. No i poszczególne jakby zapisy. Rozumiem, że rozpatrywanie skargi czy wniosku właśnie będzie polegało na analizie tej treści, przeprowadzeniu czynności wyjaśniających i przygotowaniu dla Rady projektu uchwały, na przykład wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska właśnie. Że taka komisja mogłaby zwrócić się do burmistrza lub kierownika jednostki o pisemne zajęcie stanowiska. Mogłaby również wystąpić do opinii doradcy prawnego, ewentualnie tak jak mamy w przypadku komisji rewizyjnej o opinię i ekspertyzę dobiegłych posiadających jakąś wiedzę fachową, bo no nie wiem, co jakby mogłoby być przedmiotem na przykład nie wiem, takiej petycji czy czegoś. Więc myślę, że dobrze jakby to było zapisane w razie konieczności, żeby była możliwość skorzystania z tego.
Czy panowie radni macie jakieś uwagi odnośnie tego rozdziału 12? Czy na ten czas...
Trzeba spokojnie przeczytać, ja myślę.
Ja i tak myślę, że my dzisiaj i tak nie podejmiemy uchwały, bo nawet widzę, że tutaj nie mamy kontynuacji numeracji, jeżeli chodzi o paragrafy, tak, to jest taka wersja...
Tak, bo pierwsze w ogóle był problem z tekstem, bo niestety w biurze rady, nie mówię, musiał być przerobiony ten, który, na którym pracujemy, bo ja też już nie mam tego tekstu, jakby, który był ten pierwotnie, więc tak, to trzeba wszystko dopracować, tam się coś... Dzień dobry. Coś ma być. No i mówię, o, to już chyba będzie jedna z ostatnich zmian dotycząca właśnie klubu radnych. Bo też tak jak mówię, ustawodawca zafundował nam już te regulacje. My ewentualnie mamy tylko dookreślić w statutach ten tryb działania jakby klubu radnych. Więc zostało wykreślone to, co mieliśmy, bo mieliśmy tutaj napisane, że co najmniej 4 radnych, więc ten zapis całkowicie został usunięty. Jakby tu wskazuje ustawa, że to mają być 3 radnych, więc też go nie powielamy. I dodałam taki punkt, bo wiem, że był jakiś, ktoś był się pytać, więc nie wiem, no to też według uznania, ale mówię, że ten klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą złożenia przewodniczącemu pisemnego zgłoszenia o jego utworzeniu, bo kiedyś miał ktoś problem, że nie było jeszcze zgłoszone.
Były kluby, ale nie było jeszcze...
No i właśnie, a już, no a, tak, a na przykład wystąpili już z jakąś tam inicjatywą, czy tam chciał coś pytać i chodziło o to, czy je traktować jako klub, czy nie jako klub, więc może... żebyśmy mieli taki zapis jasny w statucie, który nie będzie wzbudził wątpliwości. No i jeżeli chodzi o to, to już chyba wszystkie te zmiany, które mówię, które wymusza jakby zmiana ustawy o samorządzie gminnym.
To jest wszystko co?
To znaczy jeszcze mam tutaj wątpliwość, bo teraz tak właśnie czytałam dotyczące głosowania, ale bo chodzi mi o to, że teraz te głosowania też zostały uregulowane. My właściwie wyszliśmy na przód, bo myśmy mieli jakby te uregulowania w statucie już tutaj, tylko zastanawiam się, bo wiem, że mamy taki zapis, że możemy głosować, głosujemy jawnie. I nieimiennie jakoś, jeżeli uchwały dotyczą chyba dzierżawy, najmu. Tak, głosowanie jawne w przypadku podejmowania uchwał Rady ma charakter imienny z wyłączeniem uchwał dotyczących wydzierżawienia, wynajmowania i zamiany.
Tak, to był taki zapis praktyczny, bo po pierwsze to, żeśmy tą kompetencję przynajmniej póki co przekazali burmistrzowi, a po drugie chodziło o to, żeby te prace Rady przebiegały sprawnie, bo uchwał zwykle było dużo i w sytuacji, kiedy nie było tego systemu elektronicznego, to każdy przez podniesienie ręki, zanim zostały policzone, bo trwało to.
Ale teraz ja bym to usunęła, bo po pierwsze to i tak nie ma żadnego problemu, bo jakby nie, ponieważ ten system jakby pozwala w jednej chwili.
Jest to zapis ten.
Tak,
chyba, że byłaby awaria, tak, no to wtedy.
Ale to też mamy, no ale mamy, to mamy określone, że jako te procedury, jak mamy wtedy postępować. To jeszcze tylko to usunę. Także tyle, jeżeli chodzi z mojej strony.
Czy panowie radni macie jakieś wnioski, uwagi co do przedstawionych propozycji, zmian w statucie? Macie panowie jakieś swoje?
Wydaje się, że to tym, co pani powiedziała, to że jest pani magistrata. Oczywiście uważam, że pewne rzeczy, które trzeba tak przedstawić, pani pewnie oczywiście przywiedza po szkoleniu ze szkolenia. Widzę, że pani pewne te rzeczy, które wymagają. I to tak trzeba się troszkę do tego na spokojnie przygotować. Z jednej strony pani się przygotuje, z drugiej strony my i wspólnie już wtedy się pewne rzeczy załatwi. To będzie wszystko.
W takim razie proponuję ogłosić przerwę w posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu no, przetrawienia, tak pan radny powiedział, informacji, które zostały nam przekazane ze strony tej urzędu. Natomiast nas poprosimy o poukładanie statutu już w takiej formie, w jakiej on powinien być, jeżeli chodzi o numerację, o taką kosmetykę tutaj graficzną, jeżeli chodzi o sam układ dokumentu. No i teraz poprosimy o taką informację, wznowimy posiedzenie. Być może w tym czasie panowie radni będą mieli dodatkowe wnioski jeszcze co do treści tego statutu. To też bym prosił o wcześniejsze
zgłoszenie. Jeszcze?
Nie. W innym terminie.
To nie będzie po prostu.
Nie. Proponuję przerwę w związku z planem, który jakby nie przewiduje kolejnego posiedzenia. Musielibyśmy mieć plan, więc przerwa to sposób na to, żebyśmy mogli kontynuować obrady na kolejnym posiedzeniu.
Dobrze.
Dziękuję bardzo.